Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która w domu odpoczywa. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski, nauczyciel akademicki, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Zajmuje się poradnictwem rodzinnym. Już był w telewizji Trwam o godzinie 18:00. Serdecznie witamy, panie Jacku.
I ja witam serdecznie. Najważniejszego momentu przedstawienia nie dokonałeś, Leszku, a mianowicie, że jestem mężem i ojcem trójki dzieci.
Tak. No to już sam pan powiedział i to jest ważne. Temat cały czas, no poza tym ostatnim chlebem przepięknym, za który dziękujemy i piekarzom, i pani Aldonie Plucińskiej, cały czas obracamy się w takiej tematyce małżeńskiej trudnej. I dzisiaj znów kolejny trudny temat. Ratowanie małżeństwa po zdradzie. Grzechy mogą się zdarzyć, ale to nie powód, żeby rwać szaty na tyle, żeby brać rozwód. Nie wolno
bagatelizować rozwodzić. Nie wolno zdrady, natomiast...
Tak, ale trzeba po prostu ratować.
Problem jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważny. I kilka miesięcy temu ustalaliśmy ten temat ratowania małżeństwa po zdradzie. Ja sobie pomyślałem, tak już przygotowując bezpośrednio, o czym powiedzieć dzisiaj, że może by ten tytuł jeszcze uzupełnić o ratowanie małżeństwa przed zdradą, aby do zdrady nie doszło, bo to są dwie równie ważne rzeczy, prawda? Bo dzisiaj żyjemy w takim świecie, że no, chciałbyś wiedzieć, kto stoi, niech baczy, by nie upadł, wszystkim to zagraża. Jest taki nastrój, taka presja nawet, pewna rozwiązłość obyczajów. I właśnie chciałbym od tego zacząć.
Życie w czystości jeszcze przed ślubem, o czym już też audycje były i zresztą tak. Dzisiaj też w telewizji.
Tak. Panu. Chciałbym wyjść od trochę szerszego kontekstu. Dlaczego tak się dzieje? Co jest przyczyną rzeczywiście narastającej liczby zdrad? Bo to niestety jest faktem, że zdrady stają się coraz powszechniejsze, coraz częstsze. Mało tego, przestały być smutną domeną męską, również dzisiaj zdradzają żony i to gonią mężczyzn, dzisiaj tak nieszczęśliwie można powiedzieć. A więc parę słów na temat przyczyn. Bez wątpienia jest taką przyczyną ogólną jest aktualna sytuacja, w jakiej żyjemy, sytuacja, gdzie coraz powszechniej aprobuje się, czy przynajmniej przymyka oko na rozwiązłość obyczajów. To nie wzięło się znikąd. To jest skutkiem rozpoczętej w latach 60. rewolucji seksualnej. Nie jest przypadkiem, że w tym samym czasie została wynaleziona pigułka hormonalna antykoncepcyjna, która dała wyzwolenie, to wyzwolenie w cudzysłowie, wyzwolenie działań seksualnych od upioru, jakim jest płodność, jakim jest dziecko, prawda? I ta tak zwana wolność seksualna to jest właśnie wolność od odpowiedzialności, wolność od rodzicielstwa, wolność od małżeństwa, aż wreszcie wolność od kontroli rozumu i woli. A reklamowane jest to przepięknie, że to działanie takie spontaniczne, ale tak naprawdę to ono jest bezrozumne i bezwolne, niegodne człowieka. Jeżeli w jakikolwiek działaniu ludzkim wyłączamy rozum i wolę, to zawsze staje się to działanie nieludzkie, jest śmiertelne zagrożenie, że będą straszliwe tego owoce. Warto już tylko odnotować, bo to nie jest żadnym odkryciem, że telewizja, reklamy, filmy, programy telewizyjne, nawet programy szkolne, czy próby przynajmniej wprowadzania do programów szkolnych, wpisują się w to właśnie powiększanie rozwiązłości, to przyzwalanie na niemoralność, coś, co kiedyś nazywaliśmy nieobyczajnością, dzisiaj się przymyka oko, że to przecież nie jest takie złe, żyjemy w XXI wieku i tak dalej. Czyli jednym ze źródeł, z przyczyn tego dramatycznego procesu, jakim obserwujemy zwiększającej się liczby zdrad małżeńskich, jest właśnie ta cała sytuacja obyczajowa, prawda? Aprobata rozwiązłości obyczajów. Drugim powodem tej sytuacji aktualnej, przyczyniającej się do tej zwiększonej liczby zdrad, co za tym często idzie rozwodów, to jest rozbudzenie oczekiwań od sfery seksualnej. Te oczekiwania są rozbudzone ponad miarę i niestety one są sprowadzane do wymiaru nie tylko cielesnego. Działania seksualne obejmują całego człowieka, powinno obejmować całego człowieka. Tymczasem wyrywa się z kontekstu osoby. Nie ma w ogóle mowy o wymiarze więzi psychicznej, więzi duchowej. Jest tylko całe zainteresowanie, tysiące publikacji na temat, jak wypreparować przyjemność cielesną. No, czyli jest to zafałszowane patrzenie na seksualność człowieka i zafałszowane te same oczekiwania. Dalej, oczekiwania coraz powszechniej są oczekiwaniami nierealnymi. Nawet bym zaryzykował twierdzenie mitycznymi czy mitologicznymi. Rozbudza się jakieś wizje w dziedzinie seksualności. Rysuje się jakieś złote góry, do których ludzie tęsknią, a które są absolutnie nieosiągalne w normalnej relacji damsko-męskiej, czy wolałbym powiedzieć małżeńskiej. Oczywiście, jeżeli ktoś ma oczekiwania, które się nie spełniają, to powoduje stan frustracji, niezadowolenia, prawda, chęci zmiany. No i niestety często to jest zmiana partnera, prawda, zmiana odejścia od żony, od męża, czy zmiany partnera jeszcze przed zawarciem małżeństwa. I co gorsza wreszcie, rozbudza się w ludziach oczekiwania zupełnie sprzeczne z naturą człowieka. I tu bym się chciał na chwileczkę zatrzymać, bo można bardzo jednoznacznie określić, co jest naturalne i prawidłowe w działaniu seksualnym. Naturalne i prawidłowe jest, że para osób, kobieta i mężczyzna, to z biologii wynika, po jakimś przygotowaniu, no nie wnikamy w to jakim, to jest ich bardzo prywatna, intymna sprawa, oby nie było to, nie było tam jakichś przymuszeń do rzeczy dla drugiej strony nieakceptowalnych, a więc oby nie było to niezgodne z miłością. A więc para damsko-męska, kobieta i mężczyzna, po jakimś przygotowaniu jednoczą swoje narządy rozrodcze i przekazują komórki rozrodcze męskie, przekazywane są do ciała kobiety. To jest normalne, jeżeli chodzi o działanie seksualne. Jeżeli działanie w sposób planowy zamierza, żeby nasienie zostało złożone gdzie indziej niż w pochwie żony, to działanie jest sprzeczne z naturą, jest działaniem wynaturzonym. Ale ono i tych działań dzisiaj świat podpowiada całe mnóstwo, ogromny repertuar w pornografii się podpowiada różnych zachowań, do których niestety ci, którzy oglądają, zaczynają tęsknić, wierząc, że to przyniesie im szczęście, realizacja tego typu działań przyniesie im szczęście. Niestety te działania, znaczy niestety, no, oczywistą jest rzeczą, że działania sprzeczne z naturą, wynaturzone, powodują różnego rodzaju złe stany, najdelikatniej mówiąc, złe stany psychiczne, zawody, rozstroje nerwowe i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie prowadzą do szczęścia. Jeżeli człowiek ma wynaturzone wymagania w jakiejkolwiek zresztą dziedzinie, nie tylko w dziedzinie seksualności, i je będzie realizował, to co prawda będzie pozornie zadowolony, no bo coś mu się spełnia, co sobie myśla, więc jakieś tam spełnione oczekiwanie daje jakąś tam niby radość, przyjemność, ale generalnie rozbija człowieka od wewnątrz i niszczy człowieka. Spełnianie oczekiwań wynaturzonych rozbija człowieka i powoduje, że staje się on nieszczęśliwy. I mówię tak dużo o oczekiwaniach, dlatego że to jest jakieś trochę niedomówienia są na ten temat. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że wystarczy, że im się wprogramuje w mózgi oczekiwania nierealne i już będą niezadowoleni. Że wystarczy, że im się wprogramuje oczekiwania wynaturzone, a zniszczą sami siebie. I to się dzisiaj powszechnie dzieje. Właśnie w tej sferze oczekiwań najróżniejsze wizje się przedstawia. I oczywiście kłamliwie, bo w filmach czy w jakichś tam programach te realizacja tych wynaturzonych wizji rzekomo prowadzi ludzi do szczęścia. Nie przeżywają żadnych rozterek, nie przeżywają żadnych frustracji. Wszystko jest w porządku, prawda? Dalej, również przyczyną tak częstych zdrad jest w podświadomość wbijane przekonanie ludziom, że kolejne związki będą lepsze od poprzednich, że druga żona lepsza od pierwszej, to zresztą wspominają dzisiaj o tym w telewizji Trwam. I to się utrwala takie myślenie poprzez pokazywanie filmów, w których właśnie się wszyscy wszystkich zdradzają i są coraz szczęśliwsi, prawda? I coraz więcej osób faktycznie myśli tak, że pierwszą żonę to już trzeba zostawić, ale z drugą to już by nie wiedział, jak postępować, prawda? To jest dokładnie odwrotnie, bo te rany z pierwszego związku przechodzą na drugi i doświadczenie i badania pokazują, że drugie związki są mniej trwałe od pierwszych, prawda? Tak więc ważnym zadaniem w ramach ochrony małżeństwa, trwałości małżeństwa, między innymi ochrony przed zdradą, jest wyczyszczenie tęsknot, wyczyszczenie dosłownie, czyli uczynienie tęsknot ludzkich czystymi, żeby ludzie pragnęli czystości, wierności, że wierność stała się na powrót jakąś wielką, utęsknioną wartością, a nie czymś wstydliwym, o którym nawet mówić nie można. Niestety zdrada przestała być czymś wstydliwym. Dzisiaj coraz częściej, no nie wiem, panowie, ale nie tylko panowie, panie między sobą również opowiadają o swoich zdradach, prawdziwych lub czasem wyimaginowanych, ale to wszystko nakręca pewną taką koniunkturę akceptacji dla zdrad, pewnej sensacyjności. Przypomnę taki przykład, dla mnie są bardzo sympatyczne, bo jeden z moich kolegów chciał sprawdzić, czy rady zamieszczone w moich książkach działają. I wysłał żonie do pracy z bilecikiem 9 purpurowych róż. No, tam w pracy były same kobiety, więc wielka sensacja. Och, ach, wszystkie panie tam rzuciły robotę i tylko do niej te róże, od kogo? No i w końcu się okazało, że od męża. I czar prysł. W ogóle takie panie oklapły, co takie nieciekawe, od męża. Aż w końcu któraś wymyśliła, na pewno ci 9 razy zdradził, i dlatego ci przysyła 9 już. I znowu powstała sensacja, prawda? Już te wszystkie wynaturzenia, które nam tak wciskają ze wszech stron jako normalność, stają się przedmiotem właśnie takiej atrakcji, pożądań, pragnień. I to trzeba z naszych myśli wyrzucić, prawda? I niestety trzeba stwierdzić, że dzisiaj, tak jak powiedziałem już wcześniej, zdradzają nie tylko mężczyźni. Motyw męski zdrady to jest takie poszukiwanie przeżyć. Mężczyźni doznaniowcy, bardzo często skoncentrowani na doznaniach, niestety nadmiernie skoncentrowani na doznaniach w aktach małżeńskich i pomijającą sferę psychiczną, duchową i to często bardzo jest dla żon bolesne. Czasem mężczyźni realizują chore jakieś pragnienia i dlatego zdradzają. Motywem kobiecym jest poszukiwanie jednak intymności. I tak by należało, i tak niby mogłoby być. Tymczasem dzisiaj coraz częściej kobiety poszukują, czyli zdradzają mężów z męskich powodów. Z dowartościowania siebie, dla zaliczenia kolejnego partnera, to się staje czymś zupełnie przerażającym, prawda? Ja nie chcę usprawiedliwiać tego typu postaw w wydaniu męskim, ale jednak to w wydaniu kobiecym jest, mówię to jako mężczyzna, wiem, że to może być niedobrze przyjęte, jest jeszcze większym wynaturzeniem, jest jeszcze bardziej sprzeczne z naturą. Czasem o tym mówi też kobieta Kinga Roszkowska-Wiśniewska, że właśnie takie działanie bez trwałej więzi, takie, chciałbym się powiedzieć, sportowe w wydaniu kobiety jest znacznie większym wynaturzeniem niż takie samo działanie w wydaniu mężczyzny. Kobieta po prostu dużo więcej musi w sobie złamać, zniszczyć, żeby w ten sposób bez trwałej więzi seksualnie tylko jednoczyć się z partnerem. Następną ważną przyczyną tego, co się w świecie dzieje, jest w ogóle podejście do seksualności w małżeństwie. O tym kiedyś mówiliśmy, ja tylko w związku z tym króciuteńko w paru słowach powiem, że cała ta sfera płciowości, seksualności jest obudowana pewnymi mitami. Niestety te mity są fałszywe. Ludzie z nich korzystają jako z drogowskazów, no i cierpią z tego powodu. Jednym z takich mitów jest to, że mężczyzna ma być ekspertem od seksualności, a kobieta ma siedzieć cicho. I tutaj oczywiście mężczyzna jest dużo słabiej wyposażony we wszystkie sygnały ostrzegawcze, ponieważ w zasadzie on biologicznych konsekwencji współżycia nie ponosi praktycznie żadnych, prawda? Nie mówię o normalnych konsekwencjach, nie mówię o chorobach przenoszonych drogą płciową, tylko o normalnych, biologicznych, prawidłowych konsekwencjach. Wszystko spada na kobiety. Rozgrywa się to w ciele kobiety, w niej się poczyna dziecko, ona 9 miesięcy nosi w sobie dziecko, ona je w trudzie rodzi, ona je karmi piersią, prawda? Czyli dla mężczyzny 5 minut przyjemności w łóżku, dla kobiety 2 lata, prawda? Kiedy dziecko odstawia od piersi, a poza tym to dziecko odstawione od piersi nadal jest jej dzieckiem, fizycznie jej dzieckiem i ona jest z tym dzieckiem związana do końca życia. Jest totalna asymetria w podejściu, nawet w wyposażeniu przez naturę mężczyzn i kobiet. I kobieta ma w związku z tym swoim obciążeniem cały system bardzo subtelny, ostrzegawczy, co jest dobre, co jest złe. Kobiety mają znacznie lepsze wyczucie moralne w dziedzinie seksualności. Jeżeli się kobiety zaknebluje, mężczyzną czyni ekspertem, to wiadomo, że to jest otwarta droga do najróżniejszych nadużyć i do tragedii. Jeżeli mężczyzna stanie się ekspertem i swoje ekspertstwo będzie opierał na, no nie wiem, na doniesieniach z pornografii, prawda, na pomysłach rodem stamtąd, to zniszczyżone, która zaciskając zęby będzie się zgadzać, no bo ona przecież jest kobietą i ma siedzieć cicho. A więc to fałszywe podejście, że nie ta, która wie na temat, w szczególności lęków najróżniejszych, które w niej siedzą, ma być ekspertem i przewodnikiem po sferze płciowości, tylko ten, który no, jest on-off, chciałoby się w skrócie powiedzieć, włączyć, bardzo szybko reagujący. To powoduje, że w bardzo wielu momentach źle się dzieje, a jeżeli źle się dzieje w dziedzinie płciowości, no to oczywiście znowu powstaje ta pokusa, a może z kimś innym będzie lepiej. Więc jest taka pośrednia przyczyna późniejszych zdrad. Jeżeli mężczyzna staje się ekspertem, to bardzo często się dzieje, że całe przeżycie spotkania małżeńskiego sprowadzone jest wyłącznie do wymiaru ciała, do wymiaru doznań. I te doznania są nadmiernie eksplorowane. Oczywiście one są ważne. Nie należy nimi pogardzać, należy o nie zadbać. Ale nie one są podstawową treścią spotkania dwojga kochających się osób. Jest tam miejsce na wyraz więzi psychicznej, więzi duchowej, o czym zupełnie mężczyzna ma znacznie mniejsze pojęcie niż kobieta. Gdyby kobieta była przewodnikiem, trudniej by było o spłycenie tej relacji właśnie do poziomu tylko doznań. Niektórzy mówią do polowania na orgazm, prawda? Mało tego, mężczyzna, który nie mając własnych tych sygnałów sterujących tą sferą, takich, no, ma sygnały, silne doznanie, tak pobudzenie i rozładowanie, natomiast nie ma żadnych więcej, tak jak kobieta, tych subtelnych podpowiedzi, no, szuka wzorców zachowań, no, niestety w pornografii. Prawda? I wielokrotnie się spotykałem z tym, że żonom proponowano, no, zachowania, które nawet się nie nadają do opisywania, prawda? One z obrzydzeniem to odrzucały, a mężowie wściekali, że są głupie, że nie chcą być szczęśliwe, bo on na własne oczy widział, jak tamta kobieta na filmie była szczęśliwa, prawda? I wreszcie, jeżeli mężczyzna będzie ekspertem, to dość łatwo o rozbicie czegoś, co jest w ogóle fundamentem sfery seksualności. Mówi o tym nauka Kościoła, konkretnie w encyklice Humanae Vitae, 1968 rok, papież Paweł VI, podpisał dokument o ogromnej wadze, ogromnie porządkujący właśnie całą sferę seksualności. Jednocześnie dokument straszliwie atakowany od samego powstania, ponieważ no psuje biznes, mówiąc brutalnie, prawda, bo wprowadza ład w dziedzinę seksualności. I w tym dokumencie Humanae Vitae, to są pierwsze słowa tekstu łacińskiego, humane, ludzkie, vitae, życia, więc ludzkie życie. Pisze tam papież, że w akcie małżeńskim jest nierozerwalne są dwie rzeczywistości. Jedność od rodzicielstwa. Że nie wolno tych dwóch rzeczywistości od siebie rozrywać. I proszę zauważyć, że cały atak dzisiejszego świata, ogromny wysiłek i nakłady finansowe idą właśnie w tą stronę, żeby zaoferować ludziom jedność bez rodzicielstwa, a na drugiej tacy podać rodzicielstwo bez jedności. No, czyli to rozbicie jedności rodzicielstwa niestety dotyka człowieka i rozbija człowieka od wewnątrz i niszczy jego więź. Wszyscy, którzy rozbijają jedność od rodzicielstwa, niszczą sami siebie. Owszem, zyskują trochę przyjemności doraźnych, cielesnych, ale ostatecznie siebie niszczą. Można zamiast tego słowa jedność, to jest pojęcie przebogate, bo to jest jedność w wymiarze zarówno ciała, jak i psychicznym, jak i duchowym, prawda? Ale świat interesuje się z tego wymiaru tylko przyjemnością seksualną. A więc jest sensowne postawienie pytania, co jest dla ciebie ważniejsze, przyjemność seksualna czy życie twojego dziecka? I popatrzmy, co oferuje świat. Świat oferuje przyjemność seksualną bez dziecka, a więc oferuje sterylizację, oferuje antykoncepcję, oferuje środki poronne, oferuje aborcję w końcu, jeżeli tam to wszystko zawiedzie, prawda? A z drugiej strony świat oferuje przekazanie życia bez jedności małżeńskiej. A więc mamy sztuczne unasienienie, mamy to nieszczęsne in vitro, którego tak wielu ludzi, nawet przyzwoitych, nie rozumie. Nie rozumie, na czym polega zło in vitro. No, przede mówi się o embrionach, o dodatkowych, o śmierciach, ale podstawową rzeczą jest to zabranie dziecku prawa do godnego poczęcia w akcie miłosnym rodziców. Każdy człowiek ma prawo mieć swoich rodziców, nie być produktem wymanipulowanym, stworzonym w szkle, prawda? Bo to otwiera niesamowitą tamę do nadużyć, choćby już w tej chwili wiadomo, że tworzyć takie hybrydy ludzko-zwierzęce, człowieko-świnie, człowieko-krowę. No przecież to woła o pomstę do nieba, chciałoby się powiedzieć, prawda? I dzisiaj świat właśnie nam oferuje przyjemność seksualną bez rodzicielstwa i rodzicielstwo bez jedności małżonków. I tak jak powiedziałem, to rozdarcie, podstawowe rozdarcie, które rozbija małżeństwo i oczywiście jest przyczyną późniejszych odejść od siebie, późniejszych zdrad. I warto sobie zauważyć rzecz taką, że wobec faktu przekazania życia małżonkowie zawsze stają w takiej, prędzej czy później stają w tej sytuacji, że w tej chwili nie powinniśmy przekazać życia, a w tej chwili możemy, a w tej chwili pragniemy, w tej chwili czekamy. Jest w pewnym momencie, powiedzą, że już więcej dzieci nie powinniśmy począć, prawda, ale tylko począć, nie mówię urodzić, bo jak się poczęło, to ma się urodzić, prawda? A więc każde małżeństwo jakoś staje przed problemem, kiedy począć, kiedy planować poczęcie dziecka, bo tak naprawdę nie potrafimy począć dziecka, możemy tylko pragnąć począć, możemy tylko działać w sposób, który może spowodować poczęcie, ale nie możemy wyprodukować dziecko, to nie jest domena człowieka. To się dzieje w tajemnicy kobiecego łona, gdzieś tam ileś godzin po akcie małżeńskim, zresztą nigdy oni, małżonkowie, nie wiedzą, kiedy dochodzi do poczęcia. Wiedzą, kiedy zjednoczyli się miłośnie, ale nie wiedzą, kiedy doszło do poczęcia. Po fakcie się dopiero dowiadują. I w związku z tym ten zamysł, żeby w danej chwili nie mieć, a w danej chwili planować poczęcie dziecka, można różnie realizować. I niektórzy mówią, a to antykoncepcja załatwia nam sprawę. I chciałbym zwrócić uwagę, że problem zła antykoncepcji to nie jest problem, że tam jest jakaś szkodliwość taka czy inna. Nawet problem poronności, bo współczesne środki są, działają już na poczętą istotę, więc powodują śmierć poczętej istoty ludzkiej. Na trasie od poczęcia gdzieś tam w bańce jewodu do zagnieżdżenia w macicy giną dzieci na skutek środków hormonalnych również. Ale podstawowym, i na to się nie zwraca uwagi, złem antykoncepcji jest to, że człowiek mówi, ważniejsza jest przyjemność niż życie dziecka. I w tym momencie człowiek, który tak mówi, właściwie się odczłowiecza. Mówi, że jego przyjemność seksualna jest ważniejsza od życia dziecka, wobec tego on nie będzie baczył na to, czy żona ma podna, czy nie podna. On zrobi tak, że mógł w każdej chwili czerpać przyjemność. I jednocześnie to się dzieje przy całkowitej rezygnacji z użycia rozumu i woli. I to jest podstawowa sprawa, ponieważ rezygnacja z rozumu i woli powoduje, że człowiek się degraduje. I to jest nieodwołalne i to nie jest jakieś pobożne życzenie, że tak będzie, że to będzie taki klapsik dla tych, którzy sięgnęli po antykoncepcję. Nie. Wchodząc na, jeżeli w ważnej dziedzinie, a ważną dziedziną jest przekazywanie życia, człowiek rezygnuje z rozumu i woli, to on sam i więź jego z drugą osobą się degraduje. I choć ludzie z tego nie zdają sprawy, sięgnięcie po antykoncepcji jest w prostej linii przygotowaniem do późniejszej straty. bo sięgnięcie po antykoncepcję zawsze niszczy więź między małżonkami. Tego nie widać z perspektywy jednego małżeństwa, bo to się nie dzieje z dnia na dzień. To się rozwleka, rozkłada na miesiące i lata, ale jest to proces zawsze postępujący w tą stronę. Ktoś powie, a metody naturalne też są po to, żeby nie były dzieci. I tutaj po pierwsze jest to nieprawda, bo metody naturalne służą nie temu, żeby nie było dzieci, tylko służą temu, żeby były dzieci wtedy, kiedy powinny. Antykoncepcja zawsze niszczy życie, natomiast metody naturalne pozwalają, używając właśnie rozumu i woli, wybrać najlepszy czas na poczęcie, a również pozwalają odłożyć poczęcie kolejnego dziecka. Są zgodnie z nauką Kościoła. Jest to zupełnie godziwe, uczciwe i uprawnione. Ale proszę zwrócić uwagę, w metodach naturalnych trzeba użyć rozumu, by rozpoznać, co się dzieje w organizmie żony i woli, by wpisać się z działaniem małżeńskim w płodność, w zależności od tego, jakie mamy plany. I gdyby nawet sięgnęli ludzie po metody naturalne z niskich pobudek, chociażby czysto ekologicznych tylko, to i tak, używając rozumu i woli, powodują, że oni jako osoby wzrastają i wzrasta ich więź. Przy okazji w tle jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, że likwiduje się lęk kobiecy. Pigułka nie ma mocy zlikwidowania lęku, chociaż kobiety myślą, że łykam pigułkę, nie boję się dziecka, ale łykam dlatego, że się boję. Nie ma żadnego innego powodu łyknięcia pigułki, jak tylko to, że boję się dziecka. Prawda? Także metody naturalne też w bardzo wielkim stopniu ograniczają lęk kobiety, a to z kolei sprzyja rozwojowi więzi między mężem i żoną. Suma summarum, sięgnięcie po metody naturalne jest wychowawcze i w szczególności wychowuje do wierności, bo małżonkowie uczą się czekać na siebie. Przy antykoncepcji w ogóle alogiczne jest czekanie. Po to łykają pigułki codziennie, łyka ona, żeby nie trzeba było czekać ani pół godziny. W każdej chwili, kiedy tylko jest takie pragnienie, już mogą je realizować. Notabene warto też zaznaczyć, że kobieta, która łyka pigułki hormonalne, w ogóle traci ochotę na współżycie, ale to jest osobny temat, który też jest przemilczany, no bo psułoby to biznes. Czyli wracając do metod naturalnych, one przygotowują małżonków do wierności, przygotowują do niewspółżycia, nawet w przypadku jakiegoś rozstania, jakiejś dłuższej przerwy we współżyciu. I wreszcie teraz dojdźmy już do samej zdrady. Zdrada jest skutkiem już czegoś. Często się mówi, że rozwiedli się na skutek zdrady. To nie jest chyba najmądrzejsze spostrzeżenie, bo zdrada już jest wynikiem czegoś. Ten rozkład małżeństwa musiał nastąpić wcześniej, skoro doszło do zdrady. Zdrady mają... Następują kiedy? Kiedy jedno z małżonków, czasem oboje, ma fałszywą wizję w ogóle seksualności i fałszywe tęsknoty seksualne. Tęsknoty właśnie to zabaw, rozbudzone nieraz w wieku dojrzewania poprzez czytanie pisemek jakichś dla dziewcząt, tak to pięknie wszyscy się zdradzają, prawda? Niestety również zdrada może być skutkiem wcześniejszych doświadczeń. I to jest bardzo charakterystyczne. To mogę powiedzieć z pozycji poradni, że nie zdradzają się osoby, które w sposób czysty dochodziły do małżeństwa. Osoby, które przećwiczyły zdradę jeszcze przed ślubem, czy same ze sobą, czy z innymi, dużo łatwiej decydują się, czy wpadają raczej, bo to nie, nawet nie jest nigdy taka decyzja, wpadają w sytuację zdrady. Zdrada jest skutkiem wcześniejszego rozpadu więzi małżeńskiej, w szczególności więzi seksualnej. I znowu, jeżeli, powiedzmy, bali się dziecka, sięgnęli po antykoncepcję, to spowodowało rozpad więzi, a skutkiem tego dopiero stała się zdrada. Ale niestety, i trzeba to odnotować, zdrady czasem są, tak chciałbym się powiedzieć, okazjonalne, czy niespodziewane. I rzeczywiście często to się dzieje zupełnie niespodziewanie i sposób nieplanowany. Na skutek okoliczności zewnętrznych. Oczywiście to musi być osoba słaba, musi być osoba zraniona, żeby tym okolicznościom uległa. Ale jednak te okoliczności się stwarza i dzisiaj stwarza się je z premedytacją. I przykładem mogą być na przykład spotkania integracyjne zakładu pracy, gdzie bez małżonków się wyjeżdża na kilka dni, koniecznie z nocowaniem i będzie nastrojowa muzyka, i będzie trochę alkoholu, i będzie przyćmione światło, i będą dwuosobowe pokoje. I ludzie, którzy naprawdę nie planowali zdrady, znaleźli się w takich okolicznościach, a nie mieli dostatecznie silnego kręgosłupa, czy utrwalonej postawy wierności, no z przerażeniem dla siebie samych stwierdzają, że stracili żonę, stracili męża. I to niestety się zdarza wcale nie tak rzadko. I to zdarza się osobom naprawdę tak nominalnie przyzwoitym. Myślę w tej chwili o konkretnym przypadku, ojciec czwórki dzieci, osoba publiczna, prawda, przyzwoity, wierzący. No potem przy bliższym poznaniu okazuje się, że gdzieś tam miał jakieś doświadczenia przeciwlubne, więc jakiś tam grunt był, jakieś tam zagrożenie było. Ale wyjeżdżając na takie spotkanie w ogóle nie planował zdrady. A jednak to się stało, prawda? Ale teraz już dojdźmy do sytuacji wreszcie, bo o tym mieliśmy mówić, gdy zdrada już stała się faktem. Gdy do zdrady doszło. Już nie wnikamy w tej chwili z jakiego powodu. Stała się tragedia, nastąpiła zdrada. Zawsze jest to sytuacja ogromnego zagrożenia dla małżeństwa. Nierzadko taka sytuacja kończy się rozwodem, a w każdym razie ta wizja rozwodu często wisi. Co można podpowiedzieć osobom, które no przeszły przez zdradę i teraz uczciwie próbują to ponaprawiać. Najpierw jakieś pomysły, czy zdrady, czy rady dla tego, który zdradził. Bo są dwie osoby, zdradzający i zdradzony, prawda? I jeden i drugi powinien się mądrze zachować w takiej sytuacji. Po pierwsze, ten, który zdradził, powinien natychmiast zerwać i to radykalnie z osobą, którą ta zdrada nastąpiła. Radykalnie zerwać, co ja mam na myśli? Wyrzucić SMS-y, jeżeli trzeba zmienić numer telefonu, wyrzucić listy, maile, skasować, może zmienić swoją pocztę, wyrzucić wszystkie, nie wiem, zdjęcia, przedmioty otrzymane od tamtej osoby, wszystko, co przypomina. Absolutnie zlikwidować, wymazać. Nawet czasem, jeśli to tylko jest możliwe, to zmienić pracę, żeby się z tamtą osobą nie spotkać. Dość często się zdarzają zdrady między osobami, które poznały się w pracy, są ze sobą na co dzień w pracy zawodowej. I tutaj pojawia się taki motyw, mężczyzna zdradził żonę, a teraz tamta kobieta, żona będzie taka biedna, jak ona zostawi, żona samobójstwo popełni. I tutaj może to zabrzmieć brutalnie. Ale ja mówię, żadnej litości. Wiedziała tamta osoba, że wiąże się z żonatym mężczyzną. Żadnej litości, że ona teraz będzie taka biedna, porzucona. To by wymagało może troszkę dłuższego tłumaczenia, ale w każdym razie zerwać należy natychmiast, radykalnie wyrzucić wszystko, co tylko jest możliwe, co by tamtą osobę przypominało. I druga, właśnie to powinna być pierwszą podpowiedzią, jeżeli jest rzeczywiście ten żal, to powinno nastąpić takie naprawdę nawrócenie się. To nie wyobrażam sobie, żeby osoba wierząca po zdradzie nie zaczęła od szczerego żalu i spowiedzi Komunii Świętej, żeby naprawdę mieć również siły do tego całkowitego odejścia. No i następna rzecz, która powinna się zdarzyć, ale to będzie parę zastrzeżeń, to wyznać zdradę i prosić o wybaczenie małżonka. Przy czym to sprawa się jest dość trudna, bo to wyznanie i prośba o wybaczenie, przeproszenie, prośba o wybaczenie powinna nastąpić wtedy, gdy małżonek będzie gotowy do wybaczenia. Czasem jest sytuacja taka, że małżonek nie jest gotowy do wybaczenia i wtedy ten ciężar własnej zdrady trzeba dźwigać. Pamiętam, jak byłem poruszony wiele lat temu. Nie bardzo to wówczas rozumiałem. Jak ksiądz staruszek żonie, która zdradziła męża, on znał to małżeństwo, za pokutę, ona to powiedziała, za pokutę dał, że twoją pokutą będzie, że nie powiesz mężowi tego do końca życia, będziesz ten ciężar dźwigać na sobie. On znał to małżeństwo i on wiedział, że mąż tej zdrady by nie przeżył, po prostu by odszedł. Więc to jest, ja nie chcę polecać takiego rozwiązania. Ja uważam, że po zdradzie powinno się dążyć do wyznania, proszenia o wybaczenie, ale z drugiej strony trzeba to zrobić wtedy, kiedy małżonek będzie już gotowy do wybaczenia. Jak to praktycznie rozwiązać? No można zaaranżować w zwykłej rozmowie takiej niezobowiązującej, co byś zrobiła, gdyby się okazało, że 10 lat temu cię zdradziłem, prawda? Powiedzieć żonie. Tak niby teoretycznie. Jeżeli żona odpowie, wiesz co, jak to byś zrobił, to ja bez względu na okoliczności biorę dzieci, wyprowadzam się do mamy i nigdy więcej cię nie chcę widzieć. Nie jest gotowa do wybaczenia. Jeszcze nie jest ten moment, że można jej to powiedzieć. No. I samemu trzeba wtedy dźwigać ciężar. A jeżeli żona powie, wolałabym, żebyś mi takich rzeczy nie mówił, gdyby coś takiego się stało. To też jest jakaś podpowiedź. Ale jeżeli wreszcie żona by powiedziała, gdybyś okazał prawdziwą skruchę, wybaczyłabym ci i próbowałabym budować wszystko od nowa. To jest żona dojrzała do usłyszenia tej gorzkiej, trudnej prawdy o zdradzie, prawda? I należy żyć w prawdzie i taki dramat. Ja wiem, że to jest ogromnie trudne i zróżnicowane, ale taki dramat jak zdradę trzeba w imię prawdy dążyć do tego, żeby małżonkowi wyznać, jeśli to człowiek miał miejsce. Oczywiście najlepiej, żeby takich rzeczy nie było i nie byłoby całego tego problemu. Popatrzmy teraz od strony tej osoby zdradzonej. Co powinna zrobić? No powinna bezwzględnie wybaczyć. Tego to właściwie już obiecała w dniu ślubu. W zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli. Zdrada jest bez wątpienia złą dolą. W dobrej i złej doli będę z tobą do końca. Wybaczyć. I teraz powiem rzecz jeszcze naprawdę trudną, ale jestem o niej przekonany. Wybaczyć ze świadomością, że miałam czy miałem swój udział w tym, do czego doszło. Prawda? Bo zdrada, jeżeli miała miejsce, to ona z czegoś wynikła. Nie chodzi o to, żeby zwalać winę na tego, który zdradzi, który został zdradzony, prawda? To często mężczyźni, którzy zdradzili żonę, to jak dziś pamiętam w poradni, tak, właściwie to jej nie zdradziłem, ona już dawno nie jest moją żoną, ona mnie do tego zmusiła, dziwię się, że tak późno zdradziłem i tak dalej, buńczucznie, prawda? Ale to nie o tym mówię. Mówię o tym, że jakiś udział, choćby zaniedbanie, choćby przyzwolenie na zło, gdzieś tam współmałżonek ma swój udział w tym, że doszło do zdrady i trzeba to uznać. I tak jak bezwzględnie namawiam do wybaczenia, tak nie namawiam do zapomnienia. To jest coś zupełnie innego. Jeżeli zdrada wydarzyła się, nie wiem, podczas rocznego wyjazdu męża za granicę za pracą, to nie wolno tego zapomnieć. I po 5 latach znowu nie wysłać męża na rok do pracy, prawda? Trzeba zapamiętać okoliczności, w których doszło do zdrady, po to, żeby nigdy więcej w naszym małżeństwie nie dopuścić do takiej okoliczności, nawet w pobliże takiej sytuacji nie podchodzić, prawda? To jest zwykła mądrość. Teraz bardzo rzecz trudna, zwłaszcza jeżeli zdradzoną jest kobieta, żeby nie żądać żadnych szczegółów, żadnej fabuły, jak to było, ile razy, a ładniejsza ode mnie, a młodsza, a zgrabniejsza, a blondynka, a brunetka, jak miała na imię. I to jest ogromna pokusa. I bardzo często skruszony mąż, wyznając zdradę, czy nawet przyłapany na zdradę, przeprasza, prosi o wybaczenie, żona żąda szczegółów. I on niestety w tej skrusze opowiada szczegóły. Może jedną historię, tu też oczywiście anonimowo zacytuję. Mąż zdradzał żonę, trwało to 5 roku, zdrada się wydała, mąż uczciwie zerwał, przeprosił, prosił o wybaczenie, żona wybaczyła. Ale właśnie zażądała szczegółów. I wśród szczegółów znalazło się to, że ten mąż spotykał się z tamtą kobietą w hotelu, podał nazwę, podał jaki to był hotel. I pech chciał, że ten hotel był po drodze z ich domu do jej pracy. I ona 2 razy dziennie przejeżdżała koło tego hotelu, oczywiście nie mogąc uwolnić od myśli, co tam się działo. Prawda? Oni przyszli 8 lat po wybaczonej zdradzie do poradni. Ona tak naprawdę nadawała się do leczenia. Ruina kobiety, której... I gdyby nie było tamtego faktu, jakie to było miejsce, ona nie przypominałaby sobie codziennie, być może rany by były zaleczone, być może, no w każdym razie, na pewno lepiej by mogli funkcjonować. I wreszcie ostatnia taka podpowiedź też, bardzo chciałbym ją radykalnie sformułować, nigdy nie wracać do minionej zdrady. Nigdy. To jest minimalizacja kosztów, czyli to nie jest bagatelizowanie problemu. Ale jeżeli w każdej sytuacji mąż ma jakąś pretensję do żony, a żona mu odpowiada, no tak, ale ty mnie zdradziłeś. Tu żona nie posprzątała mieszkania, no tak, ale ty mnie zdradziłeś. Tutaj żona coś z dziećmi robi, tego, no tak, ale ty mnie zdradziłeś, prawda? No nie, to można samego siebie zadręczyć. I tu mam taki przykład, który jest dla mnie bardzo pamiętny, bo to było akurat w czerwcu, w roku, w którym my kończyliśmy, wiele lat temu, my kończyliśmy 26 lat naszego małżeństwa. rok po jubileuszu, tak, 26 rocznica naszego ślubu i wchodzi małżeństwo i od progu mówią, proszę pana, jesteśmy 26 lat po ślubie. Pomyślałem sobie wtedy, i to akurat pamiętam tak dokładnie, no mógłbym ja tu wchodzić, prawda? Siadają mąż i żona razem i relacjonują sytuację. Właściwie żona relacjonuje. Co się stało? Krótko po ślubie to był czas tych jeszcze wielkich budów gierkowskich, kiedy można było duże, relatywnie pieniądze zarobić w krótkim czasie, wyjeżdżając na jakieś tam wielkie budowy socjalizmu. No, no i żona wysłała męża na taką budowę. Niestety na tych budowach, no tam zwykle alkohol był częstym gościem, prawda, imprezki po pracy, no, co tam mieli robić? Chłopy pracowały ileś tam godzin, potem w tych hotelach robotniczych, barakach, czy gdzie tam, no popijali i czasem jakieś panienki się kręciły. No i niestety zdradził żonę. I tak po pijanemu nie bardzo wiedział, jak to tam było wszystko. Nie nawiązał żadnej więzi z tą kobietą. Zerwał natychmiast, przyjechał z kwiatami, na kolanach przeprosił żonę. I przez 26 lat, żona teoretycznie wybaczyła, ale przez 26 lat niemalże codziennie żona mu to przypominała. I to urosło do takich rozmiarów, że on jeszcze przed ślubem planował, żeby ją upokorzyć, żeby ją właśnie w ten sposób zniszczyć. I tą historię znały dzieci, trójkę dzieci mieli, prawda? I niemalże sąsiedzi wiedzieli o tym, jak to mąż planował jeszcze przed ślubem, żeby ją upokorzyć, planował zdradę. I ten mężczyzna, i pamiętam jak dziś, przepraszam, zacytuję dosłownie jak on, jego zdanie. On mówi, i ona tam skończyła tą długą swoją relację, jak to ona została skrzywdzona przez męża. I mąż mówi, proszę pana, ja wiem, jestem bydle, świnia, cham. Dosłownie takie słowa padły. Ja wiem, jestem bydle, tak jest takim, z taką rezygnacją. Bydle, świnia, cham, ja to wszystko wiem. Ale co ja mogę zrobić, żeby to naprawić? On nic nie mógł zrobić. Bo ona przez cały czas syciła się tą zdradą i podsycała w sobie wręcz nienawiść do męża. I jeszcze raz, żeby to źle nie wybrzmiało, ja nie chcę usprawiedliwiać jego zdrady, ani alkoholem, ani żadną inną sytuacją. Zdrada jest zdradą, jest okropnym czynem, który nikt sobie nie powinien tego wybaczyć. Drugiemu trzeba wybaczyć, ale sobie nie powinien tego nikt wybaczyć. Ale nie można na niej całe życie, że tak powiem, żerować i niszczyć. Ta kobieta sama siebie niszczyła. Sama siebie niszczyła przez cały czas. Pomyślmy może na koniec, bo widzę, że już czas nam uciekł nieubłaganie. Jak zabezpieczyć swoje małżeństwo przed zdradą, ale również jak zabezpieczyć małżeństwo przed kolejną zdradą, jeżeli zdrada nastąpiła. Co robić, żeby nie było pola, nie było szansy, nie było możliwości, nawet cienia możliwości do zdrady. Przede wszystkim zainwestować w więź małżeńską. Również tą więź w wymiarze seksualnym. A żeby tą więź móc budować, trzeba zaangażować do sfery płciowość, płodność, rozum i wolę. Trzeba poznać swoją płodność, trzeba ją potraktować jako dar, trzeba ją szanować. Trzeba wprowadzić styl życia, w którym płciowość i płodność jest darem, a nie powiedzmy płodność przeszkodą w miłości, jak to w przypadku chociażby postawy antykoncepcyjnej jest. Dalej, jeszcze w ramach tej budowy więzi, bardzo bym namawiał na pogłębienie tej więzi psychicznej w tej codzienności. To dzieje się zwykle u ludzi dobrej woli, jeżeli umieją ze sobą rozmawiać. Przeciętnie nie umiemy rozmawiać. Są rekolekcje, zresztą na pewno będą podane rekolekcje pod hasłem spotkania małżeńskie. To jest taka skrócona szkoła, z jednej strony szkoła dialogu, a z drugiej strony bardzo konkretny dialog przekopujący całe małżeństwo. I jeżeli ludzie wyjeżdżają na te rekolekcje z dobrym nastawieniem, to wyjeżdżają naprawdę w znacznie lepszej kondycji, znacznie lepszymi chęciami na dalszą budowę małżeństwa. Drugą podpowiedź poza tą inwestycją w więź małżeńską to jest przybliżyć się do Pana Boga. To jest zupełnie oczywista prawidłowość, że ludzie im bliżsi Bogu, tym bezpieczniejsi. W ogóle trwałość małżeństwa, zdrada w szczególności. A więc zrobić coś więcej niż dotychczas. Może wspólna modlitwa, może właśnie ten wyjazd na te rekolekcje małżeńskie, takie czy inne. Częste sakramenty, częstszy. Bardzo dobrą, jeżeli tak mogę powiedzieć, instytucją jest wspólny, stały spowiednik. Małżeństwa, które mają wspólnego, stałego spowiednika. najlepiej mądrościowego, odpowiednio starszego kapłana, który mógłby być ich ojcem. Te małżeństwa naprawdę to jest, mają, no, pewności nie mają, ale ogromnie ważne zabezpieczenie przed, nie tylko przed zdradami, przed w ogóle jakimś poważniejszym zaburzeniem więzi. Stały wspólny spowiednik. Dalej, oczywiście małżeństwo powinno albo nauczone doświadczenia zdrady, albo chcące uchronić się przed czyhającą zdradą, bo one właśnie czyhają na wszystkich dzisiaj. Tak się obyczajowo zmieniła. Z daleka unikać okoliczności, w których może dojść do zdrady, albo w których doszło do zdrady. A więc na pewno unikać długich rozstań, na pewno unikać jakichś tam spotkań towarzyskich w pojedynkę bez męża, bez żony, gdzie wiadomo, że będzie druga płeć, że będzie alkohol, że będą nie wiadomo jeszcze jakie atrakcje, prawda? No i generalnie odciąć się od treści pornograficznych całkowicie, odciąć się od treści erotycznych, nawet tak delikatnych niby, odciąć się od wszelkiej pochwały zdrad. Jeżeli w filmie ludzie się zdradzają i czerpią z tego korzyści, to nie należy oglądać takich filmów, bo gdzieś podskórnie nam się koduje, że może warto by było zdradzić. A więc, żeby w sobie ostatecznie ukonstytuować, sobie utwierdzić taką autentyczną, głęboką tęsknotę do wierności, nie jako umartwienia, tylko jako drogi do absolutnie największego szczęścia już tu na ziemi. Ciągle pamiętając, że kto stoi, niech baczy, by nie upadł. I to może tyle tytułem wstępu. Przydługiego, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Zapraszamy państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia z Polski Północnej 56 655 2355. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 2356. I telefony z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Żona Twoja jak winorośl płodna w zaciszu Twego domostwa. Synowie Twoi jak gałązki oliwne dookoła Twego stołu. Psalm 128.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata.
Ty znasz się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam?
Pszenicy, tamtego, który sercem tak wstrząsnął jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych jak skrzydło kruka, nie kruczoczarny, nie złotowłosy, a ciebie szukam.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie?
jak ogień pali dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szali.
Choć nie masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka, do twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała, czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś. Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie, czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski, a temat, który poruszamy, to ratowanie małżeństwa po zdradzie. Mamy już telefony, słuchamy Radio Maryja.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Słuchamy.
Ja chciałabym powiedzieć to, co Pan też mówił, Pan Pulikowski. Ale mnie się wydaje, że dobrze by było uczyć młodzież, że czystość przedmałżeńska jest po to potrzebna, że Pan Bóg nas stworzył do wierności. Stworzył nas też nie tylko psychicznie, ale biologicznie. Wobec tego nie należy łamać tutaj właśnie tych praw biologicznych. Ja się oprę na Kępińskim. On mówił o imprinting, pierwszym zbliżeniu kobiety i mężczyzny. Odciska się matryca psychiczna na odczuciu cielesnym i duchowym tej kobiety, tego mężczyzny. Ona zwykle jest zauroczona, bo tak reaguje kobieta, jest to dla niej książę, ona się oddaje całkowicie. I potem to, co się z nią dzieje, wygląda to nieraz bardzo cynicznie, ale powołam się na Pułtawską. Ona przychodzi z ramion w ramiona, bo szuka miłości po prostu. Szuka miłości, a teraz się to chce tak młodakowy, tak zglejszachtować, że mężczyzna i kobieta tak samo odczuwają i te wszystkie takie, popatrz jakie on ma piękne pośladki, to jest nieprawdziwe, bo kobieta w ten sposób nie odbiera. To jest narzucanie kobiecie tego rodzaju odczuć. Ona przede wszystkim fascynuje się psychiką, tym, co jak mężczyzna do niej podchodzi, nawet nie jego wyglądem zewnętrznym, bo przecież ten wiersz Boja Żeleńskiego i straci dziewczę wianuszek, ale no już tam nie wiem, co zyskuje, bo on jej szepcze do uszek, bo my w ten sposób przede wszystkim odbieramy. A druga strona, jeśli chodzi, i dlatego dziewczyny powinny być uczone tego w szkole już. Myślę, że nawet no na pewno w gimnazjum, z czym im grozi taka inicjacja, taka sobie o, prawda, koleżeńska. Natomiast jeśli idzie o mężczyzn, to jest tutaj to niebezpieczeństwo, że mężczyzna reaguje na poziomie rdzenia kręgowego na kobiety. Może reagować i reaguje, jeśli tego nie opanuje w jakiś sposób, no. Bo tworzy się, tak też się powołam na Kępińskiego, kompleks Madonny i prostytutki. On rzeczywiście może bardzo kochać swoją żonę, a jednocześnie jechał tam gdzieś, trafiła się okazja. On nawet nie wie, jak ona miała na imię. Ja tu nie mówię o długotrwałych związkach wynikających, czy dłużej trwających związkach wynikających ze zdrady, bo wtedy rzeczywiście w małżeństwach coś widocznie było nie tak, skoro do tego doszło i on szukał, czy ona szukała gdzieś jakiś, może zaczęło się od potrzeb właśnie psychicznych czy uczuciowych. Tylko właśnie o tego typu sprawach, więc bardzo ważne jest uczenie młodzieży, czym grozi im wczesna inicjacja. Bo potem jest właśnie to traktowanie ze strony mężczyzny, też i własnej żony. Może tak być, jak ja mówię, może ją kochać, ale to się wszystko zniekształca i niszczeje. Bo jest ten nawyk podchodzenia do kobiety jak do przedmiotu, przedmiotu pożądania i tyle. Mhm. Druga sprawa to, może mi pan wytłumaczy, może to jest rzeczywiście to szukanie miłości, o której mówi Pułtawska. Bo spotykałam się z tym, że to dziewczyny, kobiety młode wychodziły na zero, bo lata lecą, a one zawsze z kimś zamieszkują, po czym zaczynają pełnić rolę, no już nie tylko, nie mówię żony, ale kochanki. Jak jest bałagan, to ona nie może wytrzymać, no więc te sprzątaczki, a przecież powinien coś zjeść ciepłego i te, no to kucharki. I potem się okazuje po paru latach, że on się zakochał naprawdę, ale w innej, a przecież niczego ci nie obiecał. Albo może i obiecywał. I taka dziewczyna znowu wchodzi w związek. Zupełnie dziewczyny widzą, że pozbawiają się uroku kobiecości i godności kobiety w tych związkach. Nie wiem, skąd się to bierze, skąd się to wzięło, bo na ogół dziewczyna, młoda kobieta odczuwa to, że nie jest w takiej roli, w jakiej powinna być. Potem przychodzi z nerwicą leczyć się i szuka się przyczyna. To jest właśnie przyczyna, no jeszcze nie wziął ślubu, już są 2 lata albo 3 lata, bo właśnie mu umarł dziadek. To tyle bym powiedziała. A jak unikać zdrady, to myślę, że może zacząć tu od szkoły podstawowej. A już nie mówię o przykładzie w rodzinie.
Tak, a nie od seks edukacji. Dziękuję bardzo, pani profesor.
Dziękuję bardzo. Bardzo wiele pani rzeczy dopowiedziała, ale ja bym chciał jeszcze tylko o tych dziewczynach w tak zwanych wolnych związkach. One są wolne od męskiej odpowiedzialności. Dlaczego się godzą na coś takiego? Niestety dzisiaj w tym takim wyścigu do dowartościowania siebie zupełnie odebrało nam rozum. I teraz dziewczyna, kiedyś nie było mowy, żeby odbiła chłopaka koleżance, bo to było nie honor, a dzisiaj to robi i jest w tym momencie lepsza od koleżanki. I dziewczyna, która żyje w wolnym związku, ona jest lepsza od tych, które nie mają faceta, prawda? I za tą cenę, żeby się dla siebie samej lepiej poczuć, zgadzać się na te związki. Ja czasem mówię tym dziewczynom, które się godzą na zupełnie wbrew swojej własnej naturze i pragnieniom, i tęsknotą kobiecym na wolne związki, ja mówię, ja ci powiem, jaki będzie ciąg dalszy, bo to oglądam od strony poradni. I jak się pocznie dziecko, to mężczyzna ci powie albo dziecko, albo ja. I wtedy masz wybór, albo swoje dziecko osierocić, albo je zabić. Ale to ty przed tym wyborem stajesz w chwili, kiedy się godzisz na wolny związek. Miej trochę rozumu. Czasem podpowiadam, a czy swojej córce byś taki związek poleciła? Nie jedna się potrafi popłakać, że ona by jednak nie poleciła. A ona tak bardzo pragnie być wartościowa, czyli mieć chłopa. Byle jakiego, byle był. Jak się trafi inny, to natychmiast ona też go zmieni. Kobiety też traktują instrumentalnie mężczyzn i też zmieniają partnerów w zależności od tego, co się trafi, prawda? Jest to dramat. Jeszcze większy kobiety niż mężczyzny.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ania z Kutna.
Słuchamy panią.
Chciałam powiedzieć, że jestem właśnie kobietą zdradzoną i czuję, że mój mąż dalej drgnie w ten związek. Jestem tak zrozpaczona. W ogóle już mój mąż nawet nie chce ze mną spać. Czuję, że małżeństwo się rozpada. Ja właściwie to w tej chwili mam chęć separacji. No Boże. No jest po prostu bardzo źle. I proszę o ustosunkowanie się do tego. Cię wyłączę, dobrze? Przejdę na odbiór.
Chwileczkę, czy jakieś pytanie?
Nie.
Ogólnie.
Droga pani Aniu, rzeczywiście takich sytuacji jest coraz więcej. I one oczywiście mają jakiś korzeń, jakąś przyczynę. Nie jest to ani miejsce, ani czas, żeby w tej chwili rozpatrywać, co się działo i z waszą znajomością przed ślubem i z jego działaniami i ze sferą seksualności. Jest tam bardzo, bardzo wiele rzeczy, których nawet w tej chwili może nie ma sensu rozdrapywać. Jest pytanie, co robić. Bywa, niestety w małżeństwie bywa tak, że jedna strona nie jest w stanie zrobić wszystkiego, prawda? Nie jest w stanie, bo to miłość małżeńska jest pewnym ryzykiem, że zależy od obu stron. Natomiast ma pani robić wszystko, co w pani mocy, żeby pomóc mężowi. Bo tak naprawdę to pani jest jakby bardziej poszkodowana, ale on jest tym wszystkim biedniejszy. Jego wieczność jest bardziej zagrożona niż pani, ale również jego doczesność jest bardziej zagrożona, bo on wchodzi w jakieś karkołomne związki, które będą źródłem ogromnego cierpienia. Także jak to możliwe, tak pomagać? Na pewno pani dla siebie samej. Bardzo namawiam, jeżeli mógłbym prosić, to bym prosił, żeby pani związała się ze stałym, doświadczonym spowiednikiem, żeby w sposób również mądry podchodzić do męża, bo czasem dobra wola nie wystarczy, można głupstw narobić, ułatwiając mężowi właśnie odejście od rodziny, prawda? Kobieta w złamanych uczuciach czasem traci kontrolę nad tym, co jest rozsądne, co nie. Dlatego bardzo, bardzo namawiam do stałego spowiednika. Namawiam również do tego, no, żeby modlić się za męża oczywiście i żeby też zatrudnić znajomych, zatrudnić przyjaciół. Naprawdę cuda się zdarzają i widziałem bardzo wiele sytuacji cudownych przemian właśnie na skutek tej modlitwy. Oczywiście Pan Bóg nie wpływa na człowieka wbrew jego woli, więc trzeba robić wszystko, żeby w tym mężu jakaś iskierka się obudziła. Nie pytam, ale prawdopodobnie mąż odszedł od kościoła, odszedł od przykazań, no od przykazań musiał odejść, jeżeli zdradza żonę, prawda, ale od praktyk religijnych, od sakramentów. Robić wszystko, co możliwe, żeby do nich powrócił. I zatrudnić cały sztab wszystkich znajomych, wspólnoty znajome, zakony okoliczne, tutaj nikogo nie oszczędzać do modlitwy, a samej by właśnie mądrze trwać w tym trudnym. Pani musi być zdecydowana w ostateczności nawet na życie w samotności, wierna mężowi do końca życia, mimo że on odszedł. Ale jeżeli to tylko możliwe, robić wszystko, by jednak tamto przerwać, by mógł powrócić. No i wtedy zacząć znowu ciężkie odnawianie małżeństwa. Ale jednak z nadzieją, że da się to uratować. Czego życzę. Mogę też obiecać modlitwę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jurek z Bonn.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za świetną audycję. Ja chciałbym tylko króciusieńko jeden wątek, to jest z prośbą o rozszerzenie. Jeśli jest sytuacja, że małżonek zdradzony reaguje w sposób taki, że w cudzysłowie szuka zemsty i również zdradza. Chciałbym poprosić o króciutkie rozszerzenie takiego wątku. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję panu Jurkowi z Bonn. Myślę, że to jest ten, którego znam. No, sprawa jest dramatyczna, bo oczywiście zachowanie na złość mamie nóżkę złamie jest zachowaniem niedojrzałym. Niestety to się spotyka. I teraz rany są podwójne i oboje są i zdradzającymi, i zdradzonymi. I tak naprawdę kto był pierwszy, to nie ma większego znaczenia. Mają wszystkie na sobie rany związane ze zdradami i po tych obu stronach. Jeżeli, jak ja to mówię, przytulą się do Pana Boga, zaczną od wspólnej spowiedzi, sakramentów, komunii i zabronią sobie mówić o tym, co było, to mają szansę na odbudowanie więzi. Ta rana się zabliźni. Znam takie przypadki i to mówię ku pocieszeniu tych, którzy w takiej sytuacji się znaleźli. Natomiast sama reakcja, żeby właśnie na złość też zdradzić, jest reakcją bardzo, bardzo niedojrzałą i szkoda, że takie reakcje się zdarzają, no ale zdarzają się.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, bardzo ciekawe. Dziękuję niezmiernie serdecznie za poruszony temat.
A kogo witamy i skąd?
Wiesław Sagwu, Wysokie Mazowieckie. Ze względu na to, że no to takie są problemy niektórych małżeństw życiowych, prawda? I zdarzają się normalnie każdemu. Niemniej jednak, no, poruszony temat jest niezmiernie ważny, gdyż wykazuje pewne problemy do rozwiązania poczynań życiowych, które były już poprzednio popełnione, prawda? I mój, gratuluję tego, że prawda, no, powstały problem został w ogóle nawet poruszony.
Poruszamy problemy trudne, od tego jesteśmy.
To jest temat niezmiernie trudny w małżeństwach, prawda, no, zdradzonych, zdradzanych i tak dalej. Niemniej jednak trzeba je poruszać i trzeba je omawiać.
No, dziękujemy za uznanie, choćbym się nie zgodził z panem, że w każdym małżeństwie się zdarza.
Nie, to było takie potoczne powiedzenie, że zdarza się każdemu. Tak. Nie każdemu się na szczęście zdarza, dziękujemy, chociaż niestety zdrady zdarzają się coraz częściej. I to w takich małżeństwach, w których by się człowiek nigdy tego nie spodziewał, prawda? A to właśnie wynika z tego otoczenia, w którym żyjemy, w tej atmosferze jakby pochwały, akceptacji, tolerancji zdrady.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marzena z Dolnośląskiego.
Szczęść Boże.
Chciałabym dodać jeszcze do całej dyskusji, że najważniejsze w tych wszystkich sytuacjach bardzo tragicznych, zwłaszcza dla dzieci i dla rodziny, jest podejście rodziców, małżonków, w których małżeństwie zaistniała zdrada. Niestety z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to tylko podejście młodych ludzi, ale też starszego pokolenia, gdzie wszyscy uważają, że no wiesz, zdarzyło się, przecież na pewno żałuje, nie ma o co kopi kruszyć, będzie dobrze, będzie okej. I sama spotkałam się z takimi sytuacjami, kiedy 6 lat temu byłam w podobnej sytuacji i walczyłam o uratowanie małżeństwa. Byłam w kilku poradniach, chodziłam z mężem. Wszyscy uważali, że naprawdę jestem przewrażliwiona, że nie ma właściwie do czego wracać, że wszystko jest okej, bo przecież będzie okej, bo musi być okej, bo. I tysiące powodów. Wiem jedno, najważniejsze w takiej sytuacji, tak jak pani Ania, która dzwoniła przede mną, jest modlitwa i wsparcie rodziny. Nie może być takiej sytuacji, gdzie kobieta z dwójką małych dzieci idzie na przykład po poradę czy pomoc do rodziców małżonka, który zdradzał i słyszy, że no właściwie nie ma problemu. To jest bardzo ważne. Podejście rodziców, przede wszystkim rodziców tych, którzy wychowali te ludzi, którzy zakładają nową rodzinę. Podejście bardzo poważne, podejście do tego problemu, podejście ludzi, sąsiadów. Najtragiczniejsze w dzisiejszych czasach jest to, że zdrada jest właściwie powszechna, nie przez to, że wszyscy tak lubią zdradzać, czy to jest takie modne, tylko przez to, że nie ma potępienia społecznego. Kiedyś było coś takiego, że jeżeli kobieta źle się prowadziła, ona była odsuwana od towarzystwa, jej się nie przyjmowało w domach, ją się piętnowało. Z mężczyznami było trochę lepiej, ale jednak zawsze było jakiekolwiek potępienie ze strony środowiska. W tej chwili niestety tego nie ma. Wszyscy uważają, że właściwie nie ma problemu, a problem jest i to jest ogromny, dlatego że z rozbitych małżeństw, w rozbitych małżeństwach rodzą się dzieci, które przenoszą schematy swojej rodziny na swoich. Jeżeli oni wiedzą, że mama zdradzała, tata zdradzał, tu był przyjaciel, tu była koleżanka, oni to powielają, bo dla nich to jest normalne. Psychika dziecka jest całkiem inna. Dzieci bardzo się zmieniają, w ogóle się o tym nie myśli, w ogóle się o tym nie mówi, dlatego zawsze kiedyś rozmawiałam z paniami, które próbowały rozbić moje małżeństwo i zadałam bardzo proste pytanie, jak matka matce może coś takiego zrobić? Jak matka matce? Dlaczego nigdy się nie mówi, że wszystko do człowieka wraca, że to matki są odpowiedzialne za życie swoich dzieci, za ich przyszłość i to matki budują przyszłość swoich dzieci. To one mają być wzorami i absolutnie nie usprawiedliwiam mężczyzn, bo zawsze uważam, że to mężczyzna powinien być głową rodziny, to on powinien wiedzieć, dokąd zmierza jego rodzina, to on powinien być kapitanem. No niestety ma przy takim przyzwoleniu społecznym i podejściu, co po niektórych matek dorosłych chłopców, jak ja to nazywam, no niestety dochodzi do takich sytuacji. Ja akurat mówię na swoim przykładzie, dlatego że moja teściowa, jest jeszcze jeden problem. Matki chłopców, matki dziewczyn nie reagują w bardzo młodym wieku. To jest właściwie przyzwolenie dawane na początku. Brak kary działa jak nagroda. Nie ma potępienia zachowania na przykład chłopaka, który przeprowadza dziewczynę starszą od siebie. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale wszyscy przymykają oko. Nikt tego nigdy nie potępia. Wszyscy uważają, że wszystko jest dobrze. Ja Bogu dzięki po 6 latach wiem jedno. Moje dzieci wiedzą o całej sytuacji. Moje dzieci są, wiedzą, do czego może doprowadzić zdrada. Bogu dzięki modlitwie i naprawdę wielkiemu poświęceniu mój mąż się zmienił. Ale to nie tylko wyłącznie za moim przykładem, tylko przede wszystkim poprosiłam, jak pan wcześniej wspomniał, że mężczyzna nie powinien mówić o zdradzie. Uważam, że ja poprosiłam mojego męża o tak zwaną spowiedź, ale nie dlatego, że uwielbiałam wiedzieć na przykład o szczegółach, tylko po to, żeby on usłyszał własnymi słowami to, co on robił. Własnymi słowami. Bo mamy taką... Takie jakieś dziwne przekonanie, że zawsze się usprawiedliwiamy. No wiesz, bo była okazja, no wiesz, bo byłem samotny, no wiesz, bo zawsze jest coś. I w momencie, kiedy nie ma potępienia społecznego, kiedy wszyscy uważają, że wszystko jest okej, że wszyscy uważają, że właściwie nic się nie stało, bo przecież to jest normalne, dochodzi do tego, że mężczyzna nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, co robi. On sobie nie zdaje sprawy nawet z tego, co robi. On w ogóle uważa, że nikt go nie potępił, nikt nie zwrócił mu uwagi. Po rozmowach na przykład, które przeprowadzałam z ludźmi, że byli w życiu mojego męża wtedy, gdy to wszystko się stało, pytałam się, dlaczego nie powiedziałeś? Bo wiesz, bo to nie moja sprawa. I mówię, jak nie twoja sprawa? Przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni jako chrześcijanie za naszych współbraci. To nie jest to, czy to jest moja sprawa, czy nie. Jeżeli widzisz, że coś się dzieje złego, musisz powiedzieć o tym. Natomiast, no niestety, jeszcze raz bym prosiła o ustosunkowanie się właśnie do tego problemu, gdzie osoby mówiące otwarcie o tym są uważane za przewrażliwione i tak jak na przykład ja i o tym niestety tragicznym braku potępienia takich zachowań. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pani Marzeno, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, ten czas nam się już strasznie kurczy, ale do powiedzenia najpierw do postawy rodziców. Żeby nie wylać dziecka z kąpielą, rodzice czasami mają fantastyczną postawę, gdzie karcą własne dzieci, gdzie rygorystycznie traktują, że stają w obronie zięcia czy synowej i tak się też dzieje, także nie wszyscy rodzice. Niestety, część rodziców właśnie tak, zwłaszcza mamuś, tak dla zagłaskania sprawy, właśnie bagatelizuje, nic się nie stało. Ale bywają jeszcze gorsze postawy, że rodzice wręcz akceptują zdradę, akceptują nowego męża, nową żonę, fałszywie zeznają na synową czy na zięcia, żeby łatwiej rozwód uzyskać i to już są dramaty. Rzeczywiście trafia pani w sedno, mówiąc, że ogromny wpływ na to ma obyczajowość. Ogromny wpływ ma obyczajowość, która coraz jest tolerancyjniejsza, to oczywiście złe rozumienie tego słowa, coraz bardziej przyzwala na zło, bo tolerancja wobec zła to nie jest żadna wartość pozytywna, prawda? I faktycznie był czas, kiedy jeżeli, no nie wiem, mężczyzna zabrał żonę innemu mężczyźnie, to jego wykluczano z towarzystwa, mu ręki nie podawano, po prostu nie istniał, prawda? Znam sytuację, gdzie matka
modliła się o to, żeby grzeszny związek jej córki z żonatym mężczyzną Pan Bóg zakończył śmiercią. Nie mówiła, czy córki, czy tego mężczyzny, czy tamtej kobiety, żeby przerwać grzeszny związek, prawda? To było w czasie międzywojennym. Rzeczywiście ten mężczyzna zmarł w krótkim czasie na zawał, prawda? I kiedyś ta ochrona społeczna, presja, te, pozytywna presja otoczenia była wielka. Dzisiaj to zniszczyliśmy. Niestety to wszyscy jesteśmy w tym po trosze winni, bo coraz bardziej przyzwalamy i na pornografię na naszych ulicach, i na nieobyczajne odezwania w mediach, i na wulgarne słowa, prawda? To wszystko składa się na takie przyzwolenie. I jeżeli oglądamy na to dzień filmy, w których zdrady są takie atrakcyjne i takie fajne, to czemu w życiu mamy to potępiać? Jest to na pewno temat może do nawet osobnej refleksji. Co zrobić, by, zaczynając od siebie oczywiście, zmienić obyczajowość i nie przyzwalać na zło?
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony od Chrystusa i Najświętsza Maryja Panna, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim bardzo kłania się ślicznie Jerzy z Podkarpacia. Jestem absolwentem KUL-u po magisterium z teologii, po doktoracie z socjologii i chcę bardzo serdecznie podziękować za tak bardzo wartościową audycję. Kilka dni temu odwiedziła nas znajoma, która prowadzi firmę swoją, płakała przy stole, mówiąc, że zdradziła męża, dwoje dzieci mają. Z wielkim żalem, z wielkim smutkiem szlochała, płakała przy stole, opowiadając, jaką głupotę zrobiła. I tego typu świadectwa takich ludzi są doskonałym dla nas jakby rekolekcjami, żebyśmy się uczyli od tych ludzi, którzy taki błąd popełnili, żałują teraz tego, żebyśmy sami zrozumieli, jaka to wielka jest tragedia po prostu dać się skusić diabłu na takie zachowanie. Ja muszę powiedzieć, że po 26 latach małżeństwa jesteśmy krystalicznie czyści, z czego się przeogromnie żoną cieszymy, ale zawdzięczamy to między innymi temu, że wszystkie pierwsze piątki miesiąca chodziliśmy zawsze do świętej spowiedzi i to nie sami, z dziećmi. Pierwsze dziecko, drugie, trzecie, braliśmy dzieci do kościółka, chodziliśmy zawsze wszyscy całą rodziną pierwsze piątki do kościoła. Pacierz poranny, wieczorny, zawsze mówimy całą rodziną razem. Zawsze czas na to znajdujemy i to przeogromnie łączy, cementuje i wzmacnia rodzinę. Natomiast przeogromnie ubolewam nad tym, że studenci, znam środowisko studenckie, właśnie jest taka moda na to życie poza związkiem sakramentalnym. I jakiś czas temu w Krakowie spotkanie było, tu przyjmowano panią profesor Wandą Pułtawską, jeden ze studentów powiedział tak: pani profesor, ale ja chcę wypróbować swoją przyszłą żonę. Chcę wiedzieć, z kim ja się będę żenił. I mówi pani Wanda, nie zdążyłam odpowiedzieć, bo wstał drugi i mówi, drogi kolego, ale ja tej wypróbowanej przez ciebie nie będę chciał. I tu jest problem, że te dziewczyny marnują swoją młodość, nieświadome tego, że potem takiej, mówiąc właśnie językiem tych studentów, wypróbowanej, inny mężczyzna nie będzie chciał za żonę. Jest taka pewna prawidłowość niestety wśród młodych mężczyzn, że sam, będąc kawalerem, miałby ochotę na takie czy inne zachowania seksualne, ale ożenić to on by się chciał już z dziewicą. Na żonę to chciałby dziewczynę, z którą on byłby pierwszy. I tu jest taki no troszkę może właśnie paradoks. Mm-hmm.
Dziękujemy Panie Jerzy za tą refleksję.
Dziękuję. Myślę, że nie musimy wiele dopowiadać, natomiast chcę zwrócić uwagę, że rzeczywiście, i to potwierdza moja obserwacja, że te małżeństwa, które się trzymają Pana Boga, trzymają się modlitwy, trzymają się sakramentów, trwają, mimo pokus świata, mimo tych wszystkich wariactw, które się dzieją i tych złych przykładów i tej złej tolerancji, trwają w czystości, w wierności i są szczęśliwi po prostu.
Jan Paweł II. Rodzina, która jednoczy się na modlitwie, pozostaje zjednoczoną. Tam nie ma w ogóle nawet cienia zdrady, bo po prostu kochamy się, rozumiemy się, chcemy być dla siebie, chcemy świadczyć sobie dobro, to przez myśl w ogóle nie przejdzie.
No jest oczywistą prawdą, że małżeństwo, czy osoba, która nie odeszła od Kościoła, nie odeszła od przykazań poważnie traktowanych, no nie ma miejsca na zdradę, prawda, bo skoro jest nie cudzołóż, to nie cudzołóż, koniec, prawda. Dopiero trzeba złamać te zasady, by móc potem dopiero niszczyć małżeństwo i siebie samego, bo zdradzający niszczy siebie również.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Drodzy Państwo, chciałem zaprosić na rekolekcje spotkania małżeńskie, o których tutaj pan Jacek Pulikowski mówił, że są wspaniałym takim miejscem, gdzie w krótkim czasie, w pigułce można w pewnym sensie nauczyć się dla tych małżeństw, które nie umieją rozmawiać ze sobą, w jaki sposób można budować jedność właśnie przez dialog, na najróżniejszych płaszczyznach, poruszając różne elementy składowe życia małżeńskiego, rodzinnego. I takie rekolekcje w dniach 17-19 września będą w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmują Państwo Janczakowie. Telefon 43 823 26 31. Powtarzam, 43 823 26 31. W dniach od 24 do 26 września rekolekcje są w Jeleniej Górze i Wrocławiu. W Jeleniej Górze zgłoszenia przyjmują Państwo Orzelscy. Telefon 75 643 25 39. Powtarzam, 75 643 25 39. We Wrocławiu Państwo Ściegienkowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 71 373 70 10. Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień naszymi gośćmi będą Państwo Mariola i Piotr Wołochowiczowie. Temat: bojowy szyk rodzinny, czyli nasza modlitwa rodzinna, bojowy szyk rodziny. 21 września Polska odnawia małżeńskie śluby. Naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek. 28 września temat Różaniec siłą rodziny przedstawią redaktorzy miesięcznika Różaniec, ksiądz Szymon Mucha, siostra Violetta, siostra Augustyna, siostry Loretanki i będzie pan Ireneusz Rogala z Różańca Rodziców za Dzieci. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Szereg książek wydał popularnych o tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Także można te książki szukać ich w księgarniach. Bardzo cenne są, bo pomagają spojrzeć z dystansu na również swoje małżeństwo, swoje życie, bo z bliska niekiedy nie widzimy rozwiązania, tylko same problemy. I będziemy już odbierać telefony. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem powiedzieć, że kiedyś ktoś mi powiedział takie zdanie, że człowiek jest istotą, którą tylko Bóg może ujarzmić, w cudzysłowie, i tylko poczucie odpowiedzialności przed nim może powstrzymać nas przed popełnieniem różnego zła i zbrodni, również zdrady. I to jest zdanie, które my powinniśmy jak gdyby wziąć sobie bardzo do serca, ponieważ ja ostatnio miałem taką sytuację, że było bardzo dużo osób przy stole. Przyjechał oczywiście kolega, któremu się całkowicie w małżeństwach nie układało, delikatnie mówiąc, i on po prostu zadał mi w pewnym momencie pytanie. Dobrze, a teraz przestań mówić takie rzeczy piękne i powiedz, ile razy zdradziłeś swoją żonę. Ja powiedziałem, ty mnie nie rozumiesz w ogóle, bo wiara katolicka polega na tym, że się żony nie zdradza. On przyjechał z Nowego Jorku, tam jest całkowita dekadencja w pewnych sprawach, to wiemy o tym. Dlatego wydaje mi się, że my możemy popełniać jakieś zło w ukryciu i tak dalej, jeżeli my nie będziemy mieli świadomości, że Pan Bóg jednak to widzi i niczego się, i to po prostu nie da się ukryć pewnych rzeczy, to jest rzecz naturalna, to nic z tego nie będzie. Po prostu my musimy mieć świadomość, że Pan Bóg patrzy na to, co my robimy, i jeżeli mamy taką świadomość, a popełniliśmy zło, no to jest konfesjonał, jest Kościół. Właściwie ja nigdy bym nie osądzał żony, która by mnie zdradziła, bo to nie jest taka moja rola. Ja wiem, że ta osoba w tym momencie cierpi, bo nie każda zdrada jest cyniczna. Nieraz jest zdrada, która wynika z głupoty czy z braku właśnie kontaktu z Panem Bogiem. Także uważam, że nawet osoby, które są zdradzone, nie powinny mieć psychologicznie, tak powiedzieć, haka na tą osobę, bo to jest bardzo niedobra rzecz. Trzeba po prostu robić wszystko, żeby pokierować ku Panu Bogu. I wtedy wszyscy będą jak gdyby szczęśliwi, no bo czy komuś się udało nie zgrzeszyć w ten sposób, to jest trudna sprawa, ale jak się jest przy Panu Bogu, to nieraz jesteśmy krok od zdrady, a jednak tego nie robimy, bo sumienie na to odpowiada, ale musimy być jednak mimo wszystko dla tych osób, którym się to nie udało, no tacy nie tyle wyrozumiali, co też, ale no, żeby jednak kierować delikatnie w stronę Kościoła Pana Boga. Bóg zapłać za audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bez wątpienia podpowiedź, że w przypadku zdrady pokierowanie ku Panu Bogu jest najrozsądniejszym, co możemy zrobić, i rzeczywiście nie nam jest osądzać, prawda, bo motywy, przyczyny są bardzo, bardzo złożone. A to, co Pan powiedział, żeby ta zdrada nie była hakiem na drugiego, to o tym wcześniej mówiliśmy, że nie może być wypominanie, nie może to być argumentem do końca życia przeciwko współmałżonkowi, że dopuścił się tego dramatycznego, ale jednak, jak widać, zdarzającego się ludziom tragicznego zdarzenia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z północnej Polski. Ja nie jestem jeszcze osobą zamężną, ale chciałam się zapytać o taką bardzo dla mnie istotną sprawę. Mianowicie, czy nie można nazwać zdradą tego, jeżeli się w jakikolwiek sposób działa seksualnie z jakąś inną osobą przed ślubem, i czy w ten sposób nie zdradza się swojego przyszłego współmałżonka? I drugie pytanie, czy trochę inaczej ja rozumiem zdradę, po prostu, znaczy rozumiem tak, jak tutaj tak. Pan powiedział, tylko dodatkowo szerzej. Tak jakby przed.
Rozumiem pytanie.
Przed ślubem. I z inną osobą, albo nawet z tą osobą, z którą ma się zamiar zawrzeć związek małżeński, bo teraz to jest powszechne wśród młodzieży, że jeżeli mam już zamiar zawrzeć związek małżeński z tą osobą, to nic się nie dzieje, jeżeli z nią współżyję, czy uprawiam piting, czy uprawiam jakieś inne rodzaj takiego, można powiedzieć, seksualnego działania z nią, i to nie jest żaden grzech. To w ogóle to się nie mieści w kategorii grzechu, cudzołóstwa.
Niestety dla tych osób, tak?
Z czymś takim się spotkałam, szczególnie u chłopaków to jest, czy u dziewczyn też, ale u młodych mężczyzn takie myślenie, że to nie jest żadne cudzołóstwo. Cudzołóstwo to jest w małżeństwie, a przed ślubem to nie jest żaden grzech. I drugie pytanie, jak wybierać tego współmałżonka, jeżeli się spotkało taką osobę, która już kiedyś miała jakieś doświadczenia w przeszłości seksualne, to czy się z taką osobą wiązać, czy ryzykować, czy po prostu na wstępie powiedzieć nie. jeżeli ta osoba na przykład deklaruje to, no, takie uczciwe zamiary, że chce, że no, dąży do małżeństwa, że chce no, w miarę no, żyć w czystości, że chce nad sobą pracować, ale na ile takiej osoby, czy jej można zawierzyć, czy lepiej nie, czy w ogóle się z taką osobą nie, no, nie spotykać. Chciałabym też poprosić o taki program właśnie też dla młodych ludzi, bo mi się wydaje, że to jest teraz problem też. Jak tą osobę, tego współmałżonka wybierać? To już dla narzeczonych, dla takich osób młodych jak ja. Też chciałabym o taki program prosić, jeżeli, no nie wiem, czy taki był, ale ja nie słyszałam do
tego. Chcemy wieczory, o wieczorach dla zakochanych powiedzieć, także uzgadniamy w tej chwili tą audycję. Ale oddaję głos naszemu.
Dobrze, dziękuję.
Tutaj pierwsze pytanie to, czy jest jakiekolwiek działanie seksualne. Bardzo musimy teraz ostrożnie, precyzyjnie, chwilkę czasu dać, ale żeby nie było nieporozumień. W zasadzie wszystko, co robi mężczyzna, jest seksualne po męsku, wszystko, co robi kobieta, jest seksualne po kobiecemu, bo mamy w każdej komórce ciała wpisaną płeć. Oczywiście myślimy to o działaniu seksualnym w sensie węższym, czyli uruchamianie pracy narządów rozrodczych, taka jak we współżyciu. Prawda? Czyli napięcie, podniecenie, aż do pełnej reakcji u mężczyzny, wytrysk nasienia, u kobiety skurcze orgazmowe. Tak? I jeżeli uruchamiamy, jakie celowo, bo jeżeli chłopak dziewczynę zapie za rękę i podnieci się tym, nie mając takiego zamiaru, to trudno to sklasyfikować jako grzech, ponieważ grzech to jest świadome i dobrowolne działanie. Ale jeżeli powtarza jakieś działanie, które wie, że wywołuje w nim taką reakcję, to oczywiście to już odpowiada moralnie nie za to, że ciało zareagowało, tylko za to, że wchodzi w sytuację, w której wie, że ciało reaguje. Tak. A więc reakcje ciała, narządów, tak jak we współżyciu, jeżeli jest doprowadzana celowo taka reakcja narządów, to jest to przeciwko przykazaniu nie cudzołóż, prawda? Mimo, że nie doszło formalnie do zjednoczenia narządów i wytrysku nasienia, już dopowiem dokładnie, w pochwie kobiety, prawda? A więc rodzaj masturbacji, pobudzanie ciała jest również nieczystością oczywiście, prawda?
To także jest to grzechem.
I jest to, masturbacja jest obiektywnie moralna złe, czy ona się odbywa w pojedynkę, czy w parze. Jeżeli taki jest cel, żeby pobudzić organizm, podniecić, no to jest to jednoznacznie klasyfikowane moralnie. Teraz drugie pytanie jest bardzo trudne. Co z osobą z doświadczeniami? Są osoby z doświadczeniami bardzo, bardzo złymi, nawrócone, które stają się święte. Są osoby bez doświadczeń, które stają się grzeszne i błądzą, prawda? Oczywiście bym wolał, żeby moje córki, mój syn spotkały osoby bez doświadczeń, bo ta sytuacja jest dużo bezpieczniejsza. Co mogę poradzić młodej dziewczynie? Ty, droga dziewczyno, kobieto młoda, jeżeli masz wyjść za mąż, bo nie wiemy, czy masz, czy nie masz, ale jeżeli masz wyjść za mąż, to masz znaleźć najlepszego z możliwych mężów i ojców dla swoich dzieci. Najlepszego z możliwych, nie teoretycznie wymyślonego najlepszego. I dzisiaj coraz trudniej będzie dziewczynie porządnej, czystej znaleźć analogicznie czystego chłopaka, bo tych jest coraz mniej. I niektóre porządne, czyste dziewczyny roztropnie powinny się zgadzać na związek z mężczyzną, który niestety miał doświadczenia, ale pod warunkiem, że on rokuje, znaczy, że on rzeczywiście się od tamtego odwrócił, że się nastawił na czystość, że zrozumiał, przejrzał, nawrócił się, przybliżył do Pana Boga. Jego autentyczny, bliski związek z Panem Bogiem, sakramentami daje nadzieję, że to nawrócenie jest trwałe. Chociaż i tak w małżeństwie takim zagrożenie zdradą jest większe niż wtedy, kiedy doszli do małżeństwa w sposób czysty. Możesz sobie spróbować tak też, może pani, przepraszam, sobie tak odpowiadać na pytanie w konkretnych przypadkach. A co bym poradziła swojej córce? I wtedy ta zewnętrzna emocja odpadnie i będzie wnikliwsza, spokojniejsza ocena, czy ten człowiek zasługuje na zaufanie. Oczywiście to on ma sobie również zasługiwać na bieżąco zaufanie. Wstępnie poznajemy siebie, ale on ma dać dowód, że jego postawa jest zmieniona, prawda, że on naprawdę nie tylko zamierza, ale zmierza w dobrą stronę, nie tylko zamierza być dobrym, czystym, tylko że autentycznie w tą stronę zmierza.
Odnośnie tego programu, najkrócej, i programu jak wybierać. Ja namawiam tak. Wpada w oko jakiś chłopak. No fantastyczny, cudowny, gra na gitarze, piękne włosy, wysoki, przystojny, koleżanki mi zazdroszczą. Pierwsze pytanie. Czy chciałabym mieć takiego syna jak on? Jeżeli absolutnie nie, to wiej czym prędzej, nie ładuj się w relację z tym mężczyzną, bo on nie jest dla ciebie. A jeżeli tak, gdyby mój syn był taki jak on, to bym była szczęśliwa. Co prawda wolałabym, żeby to i to się zmieniło. To zawsze będzie. Zawsze pewne elementy będą do zmiany, czy do naprawy, czy do poprawy. Ale jeżeli mój syn byłby taki jak ten chłopak, to byłby to sukces życiowy, to w takiego mężczyznę warto inwestować, z takim warto poznawać się po to, by być może wejść w małżeństwo. Drugi element programu. Żeby na starcie znajomości jasno, jednoznacznie zadeklarować swoją postawę odnośnie czystości. Dużo łatwiej jest parze, która powie sobie wprost, my zmierzamy naszą znajomość, idziemy w naszą znajomość drogą czystości. Takie mamy poglądy, takie mamy postanowienia. Ja dla ciebie, powie chłopak, żeby pokazać ci, jak dla mnie jesteś ważny, ja ci udowodnię tym, że nie będę sięgał po twoje ciało. O ileż bezpieczniejszy jest taki chłopak po takiej deklaracji. Jasno zadeklarowana czystość na etapie chodzenia znacznie zwiększa szansę na to, że ta znajomość będzie rzeczywiście przebiegała w czystości. A z kolei znajomość przebiegająca w czystości do ślubu niesamowicie pozytywnie wpływa na trwałość małżeństwa, na właśnie to, że znacznie mniejsze prawdopodobieństwo zdrady i w ogóle jakiegokolwiek rozejścia się. A więc pierwszy element, zadać sobie pytanie, czy chciałabym mieć takiego syna? Jeżeli nie, dać sobie spokój. Jeżeli tak, no to w imię Boże do przodu, tak? Chciałbym się powiedzieć, aleluja i do przodu. I pilnować przebiegu znajomości. Rozmawiać o tym i wtedy jest szansa, że stawiać sobie wymagania nawzajem. Znajomość chłopaka, dziewczyny, tych, którzy sobie podobają, stwarza ogromną szansę wzrostu obojga. Dziewczyna, która mądre wymagania postawi chłopakowi, on nie stchórzy, nie ucieknie przed nimi, tylko je podejmie, daje mu bardzo piękną szansę na wzrost, na odrobienie 10 lat zaległości z wychowania. Żeby zaimponować ukochanej dziewczynie, chłopak naprawdę może tam nie tylko krokodyla przynieść, tylko bestię własnego egoizmu pokonać. Jest to wielka szansa wzrostu, a jednocześnie jest to taka znajomość dzisiaj chłopak, dziewczyna jest gigantyczną szansą zagrożenia, połamania, zniszczenia sobie życia. Należy wybierać tą drogę górną, tą drogę czystości, nie drogę porządliwości. I jeszcze jeden element programu. Bywać w towarzystwach, gdzie jest trochę więcej porządnych facetów. Nie muszą to być koniecznie kółka parafialne, ale na pewno wspólnoty religijne, na pewno jakieś, nawet mogą być jakieś kluby dobrej książki, poezji, nie wiem, spacerowiczów po górach, czy czegoś tam jeszcze. Pozytywne grupy ludzi, którzy mają program inny niż budka z piwem, prawda, i przekleństwa. To w takich grupach szukać, w sensie takim panicznie wchodzić i zaraz się oglądać, który będzie mężem. Bywać w kręgach porządnych ludzi i dać siebie poznać. To jest jeszcze jeden element programu. Nie udawać, że jestem nieporządna, jak jestem porządna. Bo złapiesz nieporządnego. Prawda? Pokazywać siebie taką, jaka jestem. Narażając się trochę może i na śmieszność niektórych. Ale nie tego najważniejszego, bo ten najważniejszy zwrócił uwagę na porządną dziewczynę. Bo porządna dziewczyna ma znaleźć faceta, któremu imponuje porządność, a nie któremu imponuje byle jakość. Te dziewczyny próbują maski takie zakładać. No to tyle elementów programu.
Słuchamy Radio Maryja.
Dziękuję Panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieku famy.
Kłania się Ala z Nowego Sącza. Mam taką prośbę i sprawę. Jestem matką, ja mam 4 dzieci, jeden syn, który mi się ożenił. Było wszystko w porządku, do 3 lata minęły, prawda, mieli dziecko. Potem oczywiście żona jego wyjechała do Włoch na jakieś 4 miesiące, wróciła i już nie wróciła do niego, bo jej mamusia stwierdziła, że nie będzie z nim mieszkać. Oczywiście wniosła sprawę do sądu o alimenty dla dziecka, bo było dziecko, które miało prawie 3,5 roku. Więc trochę się mój syn zadłużył, bo różnie w Małopolsce jest z pracą. I w pewnym momencie wyjechał do Irlandii na kontrakt, prawda? No, w tym czasie synowa prawda, znalazła sobie mężczyznę, no zachowała swoją godność taką, że za 9 miesięcy urodziła dziecko. I to dziecko, prawda, jest, żyje. Chciała koniecznie mojego syna zmusić do tego, żeby płacił alimenty na to dziecko. No mój syn się na to nie zgodził, bo jest, sprawa była w sądzie, prawda, wykluczone jest przez DNA ojcostwo. No i jako ja, jako teściowa, prawda, jestem niedobra, zła i tak dalej, a ona jest wspaniała, mamusia jej cały czas przytakuje, że tak świetnie zrobiła, że sobie tak życie właśnie ułożyła. Proszę mi powiedzieć, jak ja mam się, bo ja absolutnie nic się nie odzywam na ten temat, po prostu modlę się tylko i proszę Boga, żeby mnie wysłuchał. Ona, prawda, żyje tak, jak żyje. Ten mężczyzna nie płaci alimentów, ani nie wiem, czy tam spotykają, czy nie, bo ja tego nie dochodzę. I proszę mi powiedzieć o jej godności jako żony, prawda, jako żony, która ślubowała przed Bogiem i co zrobiła. No oczywiście jedynie tylko chodziło jej o to, żeby dostać pieniądze, dostać alimenty na to dziecko, nic poza tym. Zmuszała do różnych rzeczy mojego syna, no ale syn nie dał się wrobić, bo po prostu no, nie było sensu. Więc jak matka, która ją za to poklepuje po ramieniu, dasz sobie rady, wszystko jest w porządku. Mów zapłać, przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani Alu.
Życie mnie nauczyło wielkiej ostrożności, żeby się nie wypowiadać po usłyszeniu jednostronnej relacji. Ja oczywiście wierzę w pani szczerą i uczciwą relację, natomiast pewnie od drugiej strony to wygląda trochę inaczej. A może wyglądać tak samo. Co pani jako matka może robić? Wspierać syna w tym, bo oczywiście modli się, tak jak pani powiedziała, i to jest najważniejsze, ale wspierać syna w tym, żeby był gotów przyjąć z powrotem tamtą kobietę, jeżeli ona zechce wrócić. Wspierać syna w tym, by bez względu na to, czy tamta jego żona jest z nim, czy bez niej, czy osobno, żeby był nadal ojcem i spełniał funkcję ojca dla swojego dziecka. Wspierać syna w tym, żeby żył w samotności, licząc, że żona może do niego powrócić, a nie aprobować, nie pochwalać, nie popychać syna do kolejnego związku, bo on ma sakramentalną żonę, za którą jest odpowiedzialny. No, w końcu za nią wyszedł. Za taką wyszedł, prawda? Może ona taka się przy nim stała, może za taką wyszedł. Ona leży na jego sumieniu, ma zrobić ten syn wszystko, by pomóc jej się nawrócić, jeżeli to możliwe, wrócić do męża. I to jest bardzo trudny program i dlatego syna należy w tym wspierać. Też bym namawiał, żeby syn znalazł stałego spowiednika, żeby właśnie roztropnie, mądrze i po Bożemu próbował tą sprawę całą prowadzić. Nie wiem, dlaczego tak się stało i oczywiście nie jestem w stanie wyrokować konkretnie, kto tam jest winien, prawda, w tym wszystkim. Ale nawet w tak trudnych sytuacjach można pozostać wiernym i można pozostać uczciwym, pozostać w Kościele przy sakramentach, prawda, i próbować wypełniać swoją misję utrudnionego ojcostwa i utrudnionej funkcji męża.
Dwa tygodnie temu mieliśmy taką audycję o porzuconych małżonkach, wierność Bogu i małżonkowi, i 24 sierpnia. I można tej audycji jeszcze posłuchać, bo istnieje archiwum na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków, także polecam przesłuchać tę audycję. Tam może jest takie stowarzyszenie Sychar i bardzo tak. Pomocne właśnie, żeby wytrwać wierności małżonkowi, który porzucił. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pan na antenie.
Szczęść Boga. Stanisław z Olsztyna.
Witamy.
Ja mam taki problem generalnie, czy mój przyjaciel ma taki problem, czy próbuje mnie namówić, że powiem, do zdrady, bo on sam chodzi, że tak powiem...
Radio wyłączyć proszę, bo będzie trudno rozmawiać nam. Tak?
No pokusa jest, nie ukrywam, że pokusa jest dosyć mocna jeszcze, mimo szczerze się jakoś wierzę, to i trzymam. Mam żonę, dwójkę dzieci, no ale tak presja jest na mnie dosyć poważna.
Proszę pana, niech pan nie nazywa tamtej osoby przyjacielem. w miarę możliwości zerwieć z nią kontakty, bo te pokusy doraźnych jakichś przyjemności będą, gdyby do tego doszło, to będę tak dramatycznie ciążyć na całym życiu, nie mówiąc już o wieczności, że to się z pewnością nie opłaca. Nawet przy zimnej kalkulacji to się nie opłaca. Więc jeśli pan się zdążył połapać, zanim do tego doszło, to tym prędzej zmienić przyjaciela albo próbować jemu zmądrzeć, prawda? Natomiast bardzo, bardzo mocno się odciąć od takich pomysłów. Proszę zrobić to, co pan by poradził, żeby zrobił mąż pana córki, na przykład zięć. Przychodzi do pana zięć w takiej sytuacji, jak pan się znalazł, i mówi: tatusiu kochany, co mam robić? I wtedy pan znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Namawiam, żeby wymyślić dla siebie to odpowiednie rozwiązanie i mam nadzieję, że to będzie, w tym rozwiązaniu będzie oddalenie się od tego, którego pan nieroztropnie trochę nazwał przyjacielem, bo to nie jest przyjaciel, który do takich rzeczy namawia.
Na pewno. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Czas już nam się powolutku kończy, także może byśmy zebrali jeszcze, co by należało powiedzieć. Ratowanie małżeństwa po zdradzie. Ważne jest, żeby być blisko Boga. To zawsze.
To uczy doświadczenie i logika na to wskazuje. Im będziemy bliżej Pana Boga, bliżej i modlitewnie, i sakramentalnie, tym łatwiej nam będzie wypełniać przykazania, między innymi przykazanie nie cudzołóż. I to rzeczywiście życie to potwierdza, praktyka to potwierdza, że zanim nastąpi zdrada, to wcześniej następuje odchodzenie od Boga, praktyki Kościoła, prawda, modlitwy. Także to jest na pewno zupełnie podstawowe wskazanie. Ludzie wierzący mają tu niesamowitą szansę trzymać się twardo blisko Pana Boga i siebie na wspólnej modlitwie.
No, tak jak mówił Pan na początku, jeżeli już zdrada nastąpiła, no to były przyczyny, dlaczego ona nastąpiła. I tutaj no, musimy zadbać szerzej, jeżeli jesteśmy w małżeństwie, żeby po prostu wcześniej na zimne dmuchać i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jestem dla współmałżonka tym, kogo oczekuję, czy potrafię jego, chcę jego zrozumieć, poznać jego pragnienia w miarę możliwości właśnie przede wszystkim rozmawiać.
Ja bym powiedział krócej, czy mojemu współmałżonkowi jest ze mną tak naprawdę dobrze? Czy żona tak naprawdę czuje się doceniona, dowartościowana jako kobieta, żona, matka? Czy mąż czuje się naprawdę doceniony, dowartościowany, akceptowany jako mężczyzna, mąż, ojciec, w każdym wymiarze, również w tym wymiarze seksualnym? Jeśli tak będzie, jeśli będziemy sobie zadawali dostatecznie często to pytanie, będziemy się o to troszczyli, to tam po prostu nie ma miejsca na zdradę. Zdrada jest totalnie logiczna wówczas. Zdrada jest nonsensowna, prawda? Ona zawsze jest nonsensowna, w tym przypadku ona również wydaje się nonsensowna. Jest oczywiste, że to jest nonsens, prawda? Bo ludziom o zniszczonych relacjach czasem się wydaje, że zdrada będzie rozwiązaniem. Nie będzie oczywiście. Ale to się o tym dowiadują niestety po fakcie.
I ta rozmowa małżonków między sobą, również jeżeli wydaje nam się, że właściwie, no cóż, ja jestem w porządku. To jest tylko moje mniemanie. Mogę spytać, czy kochanie uważasz, czy jestem dobry dla ciebie, czy w jakiś sposób, czy jestem przykry, czy co ci się we mnie nie podoba, co uważasz, że powinienem zmienić. Z pokorą zapytać, bo wydaje się, że nic. No ale posłuchajmy drugiej strony, bo właściwie ona tutaj jest tutaj tą decydującą osobą.
No właśnie, subiektywne zdanie mojej żony, choćby mi się dawało totalnie z księżyca,
niesłuszne,
jest obiektywnie ważne. Prawda?
Choćby mogło być obiektywnie niesłuszne.
Ono jest, bo jej nastawienie jest obiektywnie ważne, bym ja zmieniał jej nastawienie na coraz to lepsze, do mnie samego. Prawda? I to, co jej psuje, to nastawienie do mnie. Nawet jeśli coś tam się ubzdurało, to trzeba, podstawy tego trzeba likwidować cierpliwie i z pokorą. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli nam będzie ze sobą dobrze, jako mąż z żoną, ale również jako kobieta z mężczyzną, to tam nie będzie miejsca na zdradę. I takie małżeństwo jest rzeczywiście bezpieczne.
Także dobrze, że zadzwoniła młoda osoba. Zresztą na ostatnim spotkaniu w dziękczynieniu za Radio Maria w sobotę, które się odbywało w Toruniu na ulicy Starotoruńskiej. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, pytając również o nasze audycje i z młodymi, którzy słuchają tej audycji właśnie dlatego, żeby wiedzieć, jakich błędów nie popełnić, zanim jeszcze wejdzie się w związek. I tutaj to pytanie młodej osoby też było bardzo, bardzo słuszne, bo myślę, że wiele osób słuchających z tego skorzystało.
No mam nadzieję, po to tu przyjeżdżam.
Tak jest. Także bardzo dziękujemy panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu za to spotkanie, za tą audycję. Drodzy Państwo, prosimy w tej chwili już tylko o telefon do komplety, do modlitwy na zakończenie dnia. I zapraszamy na kolejną audycję, gdzie będzie mowa o modlitwie. Modlitwie rodzinnej, ale w takim może nie sztampowym podejściu. Bojowy szyk rodziny. No właśnie, co to takiego może być? Także modlitwa może być właśnie również, powinna być żywa, ale zachęcam do posłuchania.
To może jeszcze jedno zdanie, tak na koniec. Teraz w niedzielę skończyły się nasze rekolekcje duszpasterstwa rodzin i ksiądz rekolekcjonista stworzył taką możliwość, że na kończącej mszy ludzie dawali świadectwa i wszyscy chyba byli poruszeni tym, ile cudów, nie waham się tego słowa użyć, dokonało się w gronie tych ludzi, którzy tam byli, na skutek właśnie takiego szturmu modlitewnego. Cudy niewyjaśnione, niemożliwe do wyjaśnienia medycyną, niemożliwe do wyjaśnienia logiką, niemożliwe do wyjaśnienia na gruncie racjonalnym. Po prostu cuda na skutek szturmu modlitewnego nieraz bardzo szerokich kręgów ludzi. Także myślę, że to audycja za tydzień może być bardzo ciekawa i pożyteczna.
Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękuję bardzo panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu.
I ja dziękuję serdecznie.
Dziękujemy Krystianowi, który realizował tę audycję. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.